Ja może się pomodlę krótko najpierw, tak chcę zacząć. Nie musicie wstawać. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo. I Ojcze, my potrzebujemy objawienia Twojego słowa. I Ojcze, my wiemy, że tylko Twój Święty Duch jest w stanie przynosić prawdziwe objawienie do naszych serc. I Ojcze, prosimy Cię, abyś Ty ożywiał swoje słowo. Ja proszę Ciebie, Ojcze, że to, co jest z Twojego serca dzisiaj, że to, co jest Twoim słowem, Twoim poselstwem, abyś Ty, Ojcze, wziął to i ożywił. Ja nie potrafię tego zrobić, tylko Ty potrafisz przez swego Ducha czynić to, aby to było żywe, aby to dotykało nas, wchodziło w nas, przemieniało nas, Ojcze. Twoje żywe słowo, Panie, ja proszę Ciebie o to, o Twoje działanie i dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci, że kochasz. Dziękuję, że przychodzisz z miłością, że to, co czynisz, Panie, jest motywowane miłością, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją obecność, za Twoją miłość, która jest wieczna, której nawet nie potrafimy zmienić przez nasze upadki i błędy. Ona trwa. Możemy zawsze do niej wrócić i przyjść. Możemy zawsze ją odnaleźć, kiedy ją zgubiliśmy. Dlatego, że w wieczności ta miłość trwa. Ona nigdy się nie zmieni. Dlatego, że Ty nie zmieniasz się. My często jesteśmy chwiejni. Często nasza miłość z naszej strony jest jak rosa, która szybko znika. Jednego dnia Ci coś obiecujemy, na drugi dzień już to porzucamy. Ale Ty taki nie jesteś. Dziękuję Ci za to, że Twoja miłość jest stała i trwa. I zawsze, kiedy chcemy przyjść, Panie, możemy ją znaleźć. Możemy się uniżyć. Możemy coś wyznać, kiedy trzeba i odnaleźć Twoją cudowną miłość. I dziękuję Ci za to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Ja dzisiaj chcę mówić, wiecie, to, co ja chcę mówić dzisiaj i co przyszło do mnie w poście tym, który mieliśmy, co ożyło, to chcę mówić o Jezusie jako o oblubieńcu. I wiecie, oczywiście to się wiąże z tym i będziemy też o tym mówić, że my jesteśmy oblubienicą, ale myślę, że ważniejszy nacisk powinien pójść na to, że On jest oblubieńcem. Dlatego, że wiecie, kiedy my się tylko skupimy na tym, że mamy być oblubienicą, to nam brakuje często sił, żeby to oblubieńcą być. I żeby żyć w taki sposób, jak nasz oblubieniec chciałby, żebyśmy żyli. Czy ktoś z tym ma problemy nieraz? Ja mam. I wiecie, to, co nam pomaga w tym i to, co nam daje siłę, żebyśmy żyli w taki sposób, jak On chce, to jest właśnie poznawanie Jego serca, Jego miłości, tego, co On myśli, tego, co On czuje do nas, tego, co On mówi do nas. I wiecie, tak jak właśnie jest z obrazem, kiedy przeżywasz objawienie Boga jako Ojca, to zmienia wszystko w Twoim życiu. Zmienia całą relację Twoją z Nim. Zmienia sposób modlitw. Całkowicie zmienia sposób. Ja tego doświadczałem. Całkowicie. Dlaczego? Dlatego, że nie przychodzisz już do kogoś, kto jest obcy, ale przychodzisz, wiedząc, że to jest tata. I zmienia całkowicie to sposób Twego pojmowania relacji z Nim. I tak jak wczoraj ja powiedziałem, tak to, co ja mam bardzo głęboko w sercu, w taki sam sposób poznanie Jezusa jako oblubieńca, jako oblubieniec, jeszcze powiem krótko. To słowo, ono dzisiaj będzie często padało, dosłownie to jest mężczyzna, który jest zaręczony. To jest stan mężczyzna, który jest w stanie zaręczyn. Tak, tak, narzeczony. Tak, po naszemu można powiedzieć narzeczony. Więc objawienie Jezusa jako Twojego narzeczonego zmienia w taki sam sposób Twoją relację z Nim, jak poznanie Boga jako Ojca. Zmienia sposób Twoich modlitw. Też przestaje to być ktoś obcy. Staje się to ktoś, kto Cię kocha. Ktoś, kto Cię pragnie. Ktoś, kto tęskni za Tobą. Ktoś, kto ma pasję dla Ciebie. Ktoś, kto chce spędzić z Tobą wieczność. I to nie był nasz wybór. To był Jego wybór. I powiem, że Mike Bick, słuchałem go też o tym i zgadzam się 100% z nim. On powiedział, te objawienie jest niesamowicie chwalebne, ale jest też bardzo kosztowne. To jest to, co też Czarek tu wspomniał, tak? Jest cena. Z jednej strony przychodzi to objawienie, że on jest narzeczonym, poznanie jego miłości, jego pasji dla nas i w tym zaczynasz widzieć siebie w pozycji narzeczonej. I ta pozycja narzeczonej, jeśli ma się utrzymać do końca dni, jest kosztowna. Nie będziesz już pewnych rzeczy więcej robił, nie będziesz pewnych relacji miał, to wpływa na wszystko. Na wszystko. Dlatego, że zaczynasz myśleć w taki sposób, aby kochać Go całym sercem. Aby czynić rzeczy dla Niego. Aby podobać się Jemu. Aby być wiernym Jemu. Przez całe swoje życie. Do dnia wesela. Chcę Ci powiedzieć to, co ja doświadczam. Kiedy teraz przeżywam to objawienie na nowo, nie ma miejsca na odrzucenie, kiedy to przychodzi. Nie ma miejsca więcej na zastanawianie się, czy On mnie kocha, czy nie. Nie ma miejsca na to. Dlatego, że te poznanie, że już teraz jestem Mu zaręczony, wypiera te wszystkie wątpliwości. To jest koniec. Jeśli On już mi powiedział, Piotrze, czy wyjdziesz za mnie? Jak mogę wątpić w Jego miłość? On już sprawę postawił jasno. I chcę zacząć od Ewangelii Jana 3 rozdziału. Wiecie, w Starym Testamencie też jest sporo o tym. To, co Czarek też czytał, była mowa o tym. Nie wiem, czy zauważyliście, ale była mowa, gdzie Bóg wręcz mówi, że właśnie... Ja może to przeczytam szybciutko. Posłuchajcie ten werset, 62:5. To mówi Bóg o swoim ludzie. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Wiecie, że to jest też o nas. Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie radował się z ciebie. Nie wiem, jak wyście się, bracia, radowali ze swych oblubienic. Ja się bardzo radowałem. I dalej się raduję. Ewangelia Jana 3 rozdział od 22. I to jest pierwsze miejsce, gdzie w ogóle Jezus jest nazwany oblubieńcem w Nowym Testamencie. Potem Jezus poszedł wraz ze swoimi uczniami do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił w Ainon, blisko Salim, bo tam było dużo wody. A ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, Mistrzu, ten, który był z Tobą za Jordanem, o którym Ty wydałeś świadectwo, oto on chrzcił i wszyscy idą do niego. A przepraszam, będę pił czasami. Jan odpowiadając rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. I teraz posłuchajcie to, co Jan mówi o Jezusie. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. I widzicie, to co Jan tu powiedział, on musiał to mówić z objawienia. Musiał z objawienia, które dał mu ojciec, wytłumaczyć, jak on rozumie służbę Jezusa. W ogóle jak rozumie Jezusa. I on odpowiada im w taki sposób, wiecie, bo wszyscy zaczęli do niego chodzić, tak? Liczba uczniów Jana się zmniejsza. Ja w ogóle kiedyś powiedziałem, że w ogóle się dziwiłem, dlaczego jeszcze uczniowie Jana byli, ale to jest inna sprawa, tak? To jest tak właśnie, że my się tak przyzwyczajamy, że jesteśmy tymi starymi bokłakami, że jak przychodzi nowe, to nam często jest zostawić to, co stare. Oni wszyscy już powinni być, wiecie, przy Jezusie, tak? Jan zrobił swoją robotę. Oni już pokutowali. Oni mieli tylko pokutować. Po to, żeby właśnie... On miał tą służbę, o której Czarek mówił. On miał służbę torowania drogi, aby przyszedł ktoś po nim, aby chwała się objawiła. Izajasz 40, tak? Tam cały rozdział jest właśnie o służbie Jana. To była ta służba, to usuwanie kamieni i to była głęboka, głęboka pokuta w Izraelu. I on swoje zrobił. Ale już był Mesjasz, tak? I jeszcze uczniom się nawet nie podobało, że ich uczniowie idą do grona uczniów Jezusa i przychodzą z tym problemem do Jana. Mówi, Janie, mamy problem. Nasz Kościół się zmniejsza, a Kościół Jezusa rośnie. Co ty myślisz o tym? I wtedy on mówi te słowa, wiecie, kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. Wiecie, co on mówi? Mówi, ja byłem nikim, tylko przygotowałem drogę, ale przyszedł oblubieniec. Przyszedł ten, który przyszedł znaleźć małżonkę i raduje się, słysząc jego głos i raduje się, że lud idzie do niego, bo on przyszedł znaleźć swoją żonę. Wiecie, samo to nazwanie Jezusa oblubieńcem, to mówi o jego sercu. Wiecie, on zanim przyszedł, był już oblubieńcem. Co to znaczy? To znaczy, że w sercu zawsze było pragnienie, chcę mieć żonę. W taki sposób to rozumie. Wiecie, w 22 rozdziale, miałem mówić to jakoś inaczej, ale w 22 rozdziale jest... Chciałem coś teraz pokazać, co mnie bardzo dotknęło. Mateusza. Pierwsze wersety. Jezus mówi tak, a Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I dalej znamy, ja nie chcę dalej, bo nie chcę mówić o całym tym. Ale to, co Jezus tutaj mówi, on miał tego rodzaju myślenie o Królestwie Bożym, że Królestwo Boże jest obrazem Ojca, który wyprawia wesele dla swego Syna. I wiecie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że cała służba Jezusa, wszystko to, że On zostawił niebo i przyszedł, najwyższym celem, Syn miał mieć żonę, Syn miał mieć wesele. I wierzę, że to było to, co było największą motywacją w życiu Jezusa, aby w ogóle opuścić niebo, przyjść na ziemię i znieść to wszystko, co zniósł i przejść przez to wszystko, przez co musiał znieść. Było jedno największe, dominujące pragnienie w jego sercu jeszcze w niebie. Chcę mieć małżonkę. Chcę mieć tą, która będzie ze mną na wieki, z którą będę mógł się dzielić swoją chwałą, z którą będę mógł się dzielić zarządzaniem ziemią w wieczności. Chcę mieć ją przy sobie, która odwzajemni moją miłość. I wiecie, kiedy Jezus w Kanie Galilejskiej uczynił wino, to jest, wiecie, taka historia, ja miałem zawsze z nią problem. Jest wesele, Jezus jest tam gościem, brakuje wina, przychodzi do Niego matka, mówi: Jezu, jest problem. On mówi: to nie jest mój czas. I odpowiada: nie. A potem czytamy, robi wino. Ja wam powiem, ja zawsze miałem z tym problem. Ale w kontekście tego objawienia, że On jest oblubieńcem, to jest moja interpretacja, wierzę w to, co się stało z Jego sercem w tym weselu. On pomyślał tam o swoim weselu. I to nie jest tak, że On zrobił coś wbrew Ojcu, bo wtedy by zgrzeszył. Więc myślę, że siedząc na tym weselu i patrząc na Pana Młodego i patrząc na Panną Młodą, On wiedział, że kiedyś On będzie w tym miejscu. On wiedział, że kiedyś będzie to wesele. On rozumiał, jaki to jest dzień dla tych ludzi. I wierzę, że zwrócił się do Ojca i powiedział: Ojcze, proszę, pozwól mi. Wiem, że to nie jest czas, ale proszę Cię, pozwól mi to zrobić. Tak wierzę, że tak to wyglądało. I Ojciec mówi: Synu, okej, rozumiem Cię, zrób to. Dlatego to zrobił. Dlatego, że temat małżeństwa, temat ślubu i temat wesela to było coś, co było w Jego sercu. On po to przyszedł na ziemię, żeby znaleźć swoją oblubienicę i żeby mieć kiedyś swoje wesele. I wiecie, kiedy też on mówi, spotkał się z nimi przed swoim ukrzyżowaniem i on mówi: gorąco pragnąłem spożyć tą ostatnią wieczerzę z wami. Gorąco pragnąłem. I wiecie, on był wtedy przed krzyżem, tak? On wiedział, że po tej wieczerzy będzie już tylko gorzej. Będzie cierpienie, po prostu tak, i śmierć na krzyżu. I on też mówi tam takie słowa. On ich zebrał. Mówi: tak chciałem gorąco z wami spożyć tą wieczerzę. Wtedy bierze, łamie chleb, bierze wino i wiecie, i mówi tak: odtąd już nie będę spożywał nic i odtąd nie będę już pił owoców winorośli, aż w królestwie mego Ojca. Wiecie, o czym on mówił? O weselu. On był tuż przed tym, że wiedział, że za chwilę to się stanie. Za chwilę po niego przyjdą. I to, o czym on myśli w tej chwili, to, co go motywuje, on mówi: muszę to zrobić, muszę to przejść, żeby potem oni mogli być tam, gdzie ja i żebyśmy my potem tam mogli pić wino i żebyśmy mogli tam mieć wieczerzę. Na zawsze. Mówi: nie tylko tu, gdzie teraz jestem jakiś czas z nimi, ale to wszystko muszę pójść na ten krzyż, muszę zapłacić tą cenę, bo chcę, żeby oni, których umiłowałem, byli tam, gdzie ja jestem, na zawsze ze mną. Inny fragment, który o tym mówi, to jest Ewangelia Jana, 14 rozdział. Też pierwsze wersety. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wieście w Boga i we mnie wieście. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I słuchajcie, o czym on tu mówi? Mówi: niechaj się nie trwoży serce wasze, wieście w Boga we mnie, tak? On mówi, że on odchodzi. I wiecie, dla mnie to jest niesamowite, że zamiast myśleć o sobie, co go czeka za chwilę, jakie cierpienie, jaka śmierć na krzyżu, on się troszczy w tym momencie o nich i mówi: nie chcę, żebyście się martwili w tym czasie. Mówi: muszę to zrobić, tak? I mówi: po co muszę to zrobić? Abyście gdzie ja jestem i wy byli. Mówi, abym po prostu przygotował tam miejsce, potem wrócił. Ja to mówiłem kiedyś przy okazji, kiedy mówiłem o tym, jak wyglądały zaręczyny w Izraelu, że tutaj natychmiast Żydzi wiedzieli, o czym on mówi. Dlatego, że w kulturze Izraela było tak, że kiedy następowały zaręczyny, to pan młody szedł i raz, że budował dom dla siebie, dla żony, ale druga sprawa była taka, że w domu ojca musiał przygotować specjalną izbę. I w tej izbie po ceremonii zaślubin oni mieli być chyba tydzień czy dwa tygodnie. Tylko tam mieli być. I on musiał ją przygotować. I kiedy on powiedział, ja odchodzę i przygotuję wam miejsce u ojca, natychmiast oni wiedzieli, o czym on mówi. I mówi, kiedy to przygotuję, wtedy wrócę i zabiorę was do siebie. I dokładnie tak się działo w Izraelu. Dokładnie tak. Nie mógł narzeczony pójść po swoją żonę, dopóki nie przygotował tego domu i tej izby u ojca. I to ojciec decydował, kiedy on może pójść. Ojciec sprawdził, powiedział, okej, jeśli wszystko jest załatwione, możesz to zrobić, możesz po nią pójść. I to jest to, o czym tutaj Jezus mówi. I mówi, nie trwóźcie się. Nie trwóźcie się. Przejdę przez to dla was, żeby wrócić i zabrać was do siebie jako swoją małżonkę. I żebyście byli ze mną na zawsze. Okej? Wiecie, drugi taki fragment, to jest Jezus sam mówi o sobie. To jest 9 rozdział. Od 14. Wtedy przyszli do Niego uczniowie Jana, znowu uczniowie Jana przychodzą i pytali, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie Twoi nie poszczą? Wiecie, oni się bardzo się machnęli w tym momencie. Naprawdę bardzo. Przecież my dalej pościmy. My dalej pokutujemy. My dalej wyznajemy grzechy. I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni, i słuchajcie te słowo, nie wiem skąd oni wzięli tłumacze. To jest to samo słowo, które Jan używa do siebie, że kiedy mówi, że jest przyjacielem oblubieńca. Okej? Więc Jezus mówi, czyż mogą przyjaciele oblubieńca się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, wtedy pościć będą. Jezus sam siebie tutaj nazywa oblubieńcem. Ale wiecie, Mike Bick o tym powiedział, to mnie bardzo dotknęło. Powiedział o namaszczeniu przyjaciół oblubieńca. Powiedział, że to jest namaszczenie i to jest służba. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Kiedy oni wtedy przyszli do Jana, mnie to niesamowicie dotknęło. Wiecie, Jan miał służbę. I ta służba zaczęła upadać. Tak to wyglądało. Kończyła się. Ale on powiedział, ja raduję się w pełni, widząc to, co się dzieje z Chrystusem. Mówi, przyjaciel oblubieńca raduje się, słysząc jego głos. Więc on, jako przyjaciel oblubieńca, czyli przyjaciel Jezusa, cieszył się z tego, że ludzie idą do Jezusa. I teraz Jezus nazywa swoich 12 apostołów przyjacielami oblubieńca. I wiecie, on mówi, że to będzie liderstwo dni ostatecznych. Ja wierzę, że zawsze tak powinno być, tak? Ale na pewno im bliżej jest przyjścia Pana, tym bardziej przywództwo to mają być ludzie, którzy są przyjacielami oblubieńca. Co to znaczy? Oni się wręcz boją, żeby wzrok ludzi był skupiony na nich. Boją się tego. Oni wiedzą, że oblubieniec jest zazdrosny o swoją oblubienicę. I wszystko, czego oni pragną, to jest to, żeby oblubienica była zakochana w oblubieńcu. I to jest ich służba, i to jest ich usługiwanie. I mają bojaźń, żeby wejść w miejsce, gdzie ludzie zaczną uwielbiać innego człowieka. Bo ci ludzie są tylko po to, aby wskazywać, zobaczcie na niego, patrzcie na niego. Wiecie, to objawienie miał Paweł. Na pewno miał służbę przyjaciela oblubieńca. On powiedział do Koryntian, zaręczyłem was. Tak. Przeczytam to może. 11:2, 2 Koryntian. 1:2. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. W taki sposób Paweł rozumiał swoją służbę. On mówi, ja was zaręczyłem, ale mówi też, pracuję w tym, abyście dotrwali w tym stanie i stanęli kiedy przed nim jako czysta dziewica, która zachowała mu wierność, czystość i miłość. I on mówi, nad tym pracował. To była jego służba, tak? Aby ich myśli nie odwróciły się od Chrystusa. Aby gdzieś nie odeszli, tak? I wiecie, i w naszej relacji z Jezusem, kiedy my właśnie nazywamy Go Panem, Królem, tak? Zbawicielem, Odkupicielem, Mesjaszem, i to jest wszystko okej. Ale On tutaj samego siebie nazywa oblubieńcem. I wierzę, że to jest coś, co przewyższa te inne rzeczy, które wymieniłem. Wierzę w to, jeśli chodzi o naszą relację. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie inne rzeczy wynikają z tego, że jest oblubieńcem. Wiecie, Mike Beck mówi, że kiedy on patrzył Księgę Objawienia, zawsze, kiedy jest mowa o oblubieńcu, jest to połączone o Baranku Bożym. To się zawsze łączy. I on się zastanawiał, dlaczego tak jest. I doszedł do wniosku, że dlatego on stał się barankiem, bo miał serce oblubieńca. Że te serce oblubieńca sprawiło, że był gotów, by stać się barankiem. Ale cały sens w tym, abyśmy my dzisiaj mogli być jego oblubienicą, jego narzeczoną. I wiecie, w jaki sposób to wpływa na nas? Całkowicie. Jeśli On jest naszym narzeczonym, to Jemu nie chodzi o zwykłe posłuszeństwo, to Jemu nie chodzi o naszą pracę dla Niego. To są ważne rzeczy. To ma się zawierać w naszym życiu z Nim. Ale jeśli jest narzeczonym, a jest, to chodzi Mu o serce i chodzi Mu o miłość. Wiecie, w inny sposób my sobie możemy myśleć, co ten Bóg od nas chce? Dlaczego On może mówić, że mam Go kochać całym sercem? Z całej siły. Z całej myśli. I to jest jakieś, co to w ogóle, co ten Bóg w ogóle chce? Ale kiedy zaczynasz rozumieć, że to jest Twój małżonek, to te jego pragnienie jest czymś oczywistym. Wiecie, absolutnie nie chcę, żeby moja żona była zafascynowana choć trochę innym mężczyzną. A jeśli tak by było, to już miałbym problem. To by było coś, co by mnie raniło. Coś, co by bolało. Coś, co by niszczyło naszą relację. Więc jeśli to jest tak, że ta pasja, abyśmy my dzisiaj byli w tej relacji z Nim, oblubieńca i oblubienicy, sprawiła, że On wszystko zostawił i przeszedł to wszystko, co przeszedł i tak strasznie cierpiał za to, to w jakim miejscu nas to dzisiaj stawia? To jest pytanie. W jakim miejscu? Dlaczego On do Efezu powiedział, gdzie wychwala ich służbę. Mówi, znam uczynki, znam trud, znam Twoją pracę, tak ciężko pracujesz dla mnie, tak ciężko mi służysz. Znam to, że dałeś odpór tym, którzy byli źli. Znam to wszystko. Ale mówi, to wszystko nie jest dla mnie wystarczające. Dlaczego? Bo ma serce oblubieńca. Bo ma serce oblubieńca. On nie zadowoli się tym, tylko tym. On chce naszych serc. Chce pochwycić nasze serce. Chce pochwycić naszą miłość. Chce zdobyć naszą miłość. Bo jest oblubieńcem. Dlatego mówi do niego, mówi, porzuciłeś pierwszą miłość. Czyli Jezus mówi, to dla mnie jest ważniejsze niż te uczynki, niż ta praca, niż ta służba. Tamte rzeczy są ważne, ale jest coś ważniejszego. To jest Twoja miłość do mnie. Twoje serce dla mnie. Nic nigdy nie powinno być ważniejszego. Nigdy. I wiecie, dlatego Jezus nigdy nie zadowoli się innym miejscem w naszym życiu, jak miejscem, które jest pierwsze. Ale wiecie to, co ja teraz przeżywam. Kiedy budzę się teraz i pierwsze myśli, myślę, to jest mój oblubieniec. Nie muszę nic zrobić, żeby on mnie kochał. Nic. Jestem w miejscu, gdzie on jest zakochany we mnie. Zafascynowany mną. Gdzie ma tęsknotę dla relacji ze mną. Bo jest oblubieńcem. To daje mi siłę żyć jako oblubienica. Kiedy rozumie jego miłość do mnie. Kiedy rozumie jego pozycję narzeczonego. Ja mówiłem już to kiedyś. Wczoraj też, dziś też to przypomnę. Miałem taki czas, to był najcudowniejszy czas w moim życiu. Kiedy przychodziło bardzo głębokie objawienie pieśni nad pieśniami i w pewnym momencie ja tam przeczytałem taki werset: mój miły jest mój, a jam jest jego. I coś, i to mnie zepsuło, że tak powiem. Po prostu Duch Święty coś zrobił, że mnie zepsuł w tym momencie. I ja przez kilka dni, ja nie mogłem w żaden sposób inny się modlić, tylko za każdym razem, kiedy stawałem, mówiłem: jestem Twój. A Ty mój, należę do Ciebie, czekam na Ciebie, kocham Cię. I to było wszystko przez kilka dni. I pewnego dnia, wiecie, wróciłem z pracy, byłem zmęczony, wtedy na tych drzewach jeszcze pracowałem. Zjadłem obiad, położyłem się i znów wyciągnąłem ręce. I wiecie, wiele, wiele razy tak robiłem każdego dnia. Moje serce po prostu tak za Nim tęskniło. I znów zacząłem to mówić: jestem Twój, a Ty mój. Dziękuję Ci za tą relację. I wtedy, wiecie, to było tak, że nie mnie Duch Święty wypełnił, tylko pokój został wypełniony obecnością Jezusa. Wiedziałem, że Jezus przyszedł. Nie widziałem Go, ale wiedziałem, że jest. Zacząłem płakać. Moje ciało tego nie było w stanie za bardzo wytrzymać tej obecności. I kiedy tak płakałem, wiecie, On powtarzał do mnie: mów jeszcze do mnie te słowa. Proszę Cię, mów jeszcze w taki sposób. Proszę Cię, mów. Ja tylko płakałem, a on mnie prosił, żebym mówił te słowa. I w tym momencie, wiecie, coś się stało. Ja zrozumiałem, jak On pragnie mojej miłości. Jak On pragnie wyznania słów mojej miłości. Wiecie, żaden związek nie będzie szczęśliwy, jeśli tylko jedna strona będzie go dźwigać. Nigdy. Nie ma. W małżeństwie też nie może tak być, że tylko jedna strona daje, tylko jedna strona okazuje miłość, a druga jest jak beton. To nie zadziała. I też wiecie to, co ja wiem, tak, jeszcze ze czasów młodości, że miłość nieodwzajemniona jest tylko bólem i cierpieniem. Co z tego, że ja kogoś kocham, jeśli ten ktoś nie odwzajemni mojej miłości? To ja pozostaję sam z tą miłością i się męczę i dołuję. Dlatego Jezus chce, żebyśmy weszli w tą relację miłości. On chce wszystkiego. On chce być pierwszym. Wiecie, kiedyś myślałem sobie też tak. To był mój problem taki. Nie wiedziałem w ogóle, jak rozwiązanie przyjdzie. Ale kiedy żyłem z Jezusem, taką dobrą relację z Nim miałem i przyszła fascynacja jakąś siostrą, wiedziałem, jak to bardzo kłóci mi się w mojej relacji z Nim. Wiedziałem, że muszę to umartwić, że miałem to porzucić, bo rozumiecie? Ja czułem, jak to niszczy moją relację z Nim. I zacząłem myśleć: Jezu, jak to jest w ogóle możliwe, że mam Cię kochać całym sercem i kogoś poślubiam? Jak to w ogóle może zaistnieć, że to nie będzie niszczyć mojej relacji z Tobą? I On mi powiedział jak. Tylko wtedy, kiedy to będzie w moim czasie, w mojej woli, to się nie będzie kłócić. Bo ja sam będę Cię wypełniał miłością do tej osoby. ale to nie będzie miłość, która wyprze Twoją miłość do mnie. To będzie coś, co będzie szło razem i się uzupełniało. Tak zwane zakochania, które sprawiają, że ludzie wariują i nie ma nic i nikogo i niczego, tylko po prostu ta inna osoba, to nie jest Bóg. To nie jest Bóg. Jeśli to jest tak, że ty już nie możesz myśleć o Jezusie, bo ciągle myślisz o dziewczynie czy o chłopaku, to nie Duch Święty to przynosi do twojego serca. Bo służbą Ducha Świętego, największą służbą, jest przygotować oblubienicę dla oblubieńca. On po to tu przyszedł. To, co Duch Święty robi, on będzie rozpalał w naszych sercach pasję dla Jezusa, miłość do Jezusa, będzie nam objawiał jeszcze bardziej Jezusa, żebyśmy byli zakochani w Nim. I w ostatniej księdze czytamy, jedne z ostatnich wersetów, Duch i oblubienica mówią: przyjdź. Przyjdź. To będzie wołanie Ducha i oblubienicy. Przyjdź. Przyjdź. Kocham Cię. Wierzę, że to będzie tak. Wierzę, że Duch Święty to zrobi z Kościołem, że im będziemy bliżej dnia wesela, tym miłość nasza do Niego będzie większa, tym nasza tęsknota za Nim będzie większa, tym nasza pasja dla Niego będzie większa. Musi tak być. Wiecie, z nami tak jest. Kiedy czekamy na nasz ślub, z każdym dniem, tym bardziej jeśli to jest tak, że wytrwałeś w czystości, nie było żadnej konsumpcji, jest jakaś tajemnica w tym. Wiesz, że pierwszy raz ją ujrzysz, jak Adam Ewę. Tak, tak powinno być. Jest w tym fascynacja, jest pragnienie połączenia się. Nie wiesz, jak to jest, nie wiesz, co to będzie za uczucie, nic nie wiesz i czekasz. Wiecie, kiedy czytałem kiedyś ten fragment, że dzisiaj widzimy tylko jak zwierciadle, ale wówczas ujrzymy twarzą w twarz, że dzisiaj nasze poznanie jest cząstkowe, ale później Go poznamy tak, jak jesteśmy poznani. Duch Święty mi powiedział pewną rzecz, ja sobie to zapisywałem i ja przestałem pisać. On mówi: zapisz to. A ja miałem problem, żeby to zapisać. I to wam powiem. Ja w to wierzę, wy nie musicie. Co jest uwieńczeniem małżeństwa? Akt seksualny. W Izraelu wręcz, kiedy czytamy, jak niektórzy poślubiali, to jest na przykład napisane, że on wziął do namiotu, tak, i zostali małżeństwem. I teraz zadam bardzo głupie pytanie, czy to jest fajne i przyjemne? Ja powiem, dla mnie to jest kosmos. To jest niesamowite. Ja, nie bójmy się tego mówić. Akt seksualny jest w ogóle, to jest kosmos. To jak Bóg to stworzył i mówię teraz o małżeństwie tylko, tak? O relacji małżeństwa, to jest kosmos. I jeśli to jest tak, że nasze małżeństwo też jest pieczętowane tym aktem, a on jest tak przyjemny dla nas, to co się stanie, kiedy my się połączymy z Nim i w jednej chwili poznamy Go tak, jak my jesteśmy poznani? Co to znaczy, że ja Go poznam tak, jak On zna mnie? To znaczy, nie będę miał żadnej tajemnicy o Nim, nic. Rozumiecie? I to się stanie z oblubienicą i z oblubieńcem. I będą jedno. Będą jedno. I to będzie o wiele potężniejsze niż akt seksualny. Dlatego, wiecie, my nieraz tak z takim smutkiem mówimy, no ale jednak tam będziemy jak aniołowie. A wolelibyśmy jednak, żeby tam mieć żony. Nieraz tak mówimy, ja tak nieraz mówiłem. I tak sobie myślałem, no fajnie będzie w tym niebie, ale czemu nie mogłoby tak, że będziemy mieć żonę? Wiecie dlaczego? Bo będzie coś o wiele lepszego, wyższego, chwalebnego, potężniejszego, przyjemniejszego. My sobie może dzisiaj nie potrafimy tego wyjaśnić, ale tak będzie. Nikt z nas tam nie będzie tęsknił za modelem życia, który mieliśmy tutaj. Nikt z nas. Kiedy spotkasz się z Nim i połączysz się z Nim, wszystko inne cię puści. Puści cię. Już nie będziesz tęsknił za żoną. Nie będziesz. Dlatego, że On stanie się wszystkim. Jego miłość wystarczy. W ogóle pogubiłem się w notatkach całkiem już. Dziękuję. Lepiej dla was może. Gorzej dla mnie. Ale sam się modliłem o prowadzenie Boże. Dobrze. Chcę jeszcze taki fragment przeczytać. Ewangelia Mateusza, też bardzo znana, o 10 pannach. Bardzo lubiany przez nas. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. I to już też, to jest końcówka jego służby. Prawdopodobnie to było jego ostatnie publiczne nauczanie przed krzyżem. I między innymi mówi tutaj taką rzecz. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się te wszystkie panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby się nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec. I te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I to jest ciekawe, on znów nawiązuje do Królestwa Bożego jak do wesela. Znowu. I on mówi, wiecie, mój powrót to będzie tak, jak przyjście oblubieńca. I znowu ja nawiążę do tradycji Izraela, w jaki sposób tam się to działo. Więc kiedy już nastąpił akt zaręczyn, który był tak samomocny w Izraelu jak małżeństwo, było nie do pomyślenia zerwanie zaręczyn. Nie do pomyślenia. Kiedy to się stało i kiedy pan młody szedł i szykować te miejsce dla swojej przyszłej małżonki, panna młoda, która do tej pory zbierała sobie cały czas oszczędności, za te oszczędności kupywała sobie olejki różne, mazidła, jakieś maści i każdego dnia ona się szykowała. I każdego dnia. I słuchajcie, on po nią zawsze przychodził w nocy, zawsze, i nigdy przedtem nikt jej o tym nie, znaczy nikt ją nie informował, kiedy to będzie. I każdej nocy ona, idąc spać, miała być tak gotowa, że to może być ta noc. Więc była wykąpana, wyczesana, wymalowana, wykremowana, wypachniona. Do tego obok niej leżał cały pakuneczek rzeczy potrzebny jej na te, nie pamiętam, 7 dni, 2 tygodnie, które mieli spędzić w tej komnacie u ojca narzeczonego, przyszłego męża. Ona musiała mieć cały, wszystko, co będzie jej potrzebne na ten czas. I tak spędzała każdą noc. To były miesiące, miesiące, miesiące. On budował dom. Rozumiecie to? I Jezus tutaj mówi o tym. Mówi, nie wiesz, kiedy to będzie. Nie wiesz, który to będzie dzień. Ale chcę, żebyś był należycie przygotowany. Chcę widzieć oliwę w twoim życiu. Wiecie, ta oliwa, my mówimy Duch Święty. Tak, ale ja wam powiem, ja też myślę, to jest pasja dla Niego. To jest miłość do Niego. To jest relacja z Nim. To jest też tą oliwą. To jest te płomienne serce dla Niego. To jest to. Nie zagubiłem się. Kocham Go, czekam. Najważniejsze w moim życiu jest czekać na wesele. To jest najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego dla narzeczonego i dla narzeczonej. Co może być ważniejsze od wesela? Co może być ważniejsze, powiedzcie mi? Jeśli to jest tak, że Anka by nie przyszła, bo zapomniała, to nie masz szans na ślub, naprawdę. Chyba potem się modlił jeszcze tak długo, pościł, jakbym powiedział, wiesz co, to jedna kona, to bym to zrobił. Ale musiałbym naprawdę mieć następne potwierdzenie, bo miałem potwierdzenie, tak, że Bóg nas łączy, ale musiałbym mieć następne. Bo to byłby dla mnie kosmos, to o czym ty myślałaś? Rozumiecie? I wiecie, co by mi to powiedziało? Jestem dla ciebie nikim. Jestem dla ciebie nikim. Jeśli byłaś w stanie zapomnieć, że jestem twym narzeczonym i że nadchodzi wesele, to znaczy, że nie kochasz mnie w ogóle, jestem dla ciebie nikim. I o tym mówi tu Jezus, że kiedy wróci, nie chce nas zastać w takim miejscu, że zapomnieliśmy. Wiecie, my często modlimy się, że o was, tak, że chcę mieć służbę, chcę mieć powołanie, chcę ci powiedzieć, pierwsza służba i powołanie, a to dla siebie też. Bądź oblubienicą. To jest pierwsza służba. Wiecie, mi się podobała żona Derka Prince'a, Ruth. Ona powiedziała do Derka, wiesz Derku, ja cię kocham. Ale Jezus jest pierwszy. I mówi, każdego dnia, kiedy się budzę, każdy dzień tak zaczynam, otwieram oczy i mówię, kocham cię. Całym sercem, jestem twoją oblubienicą, należę do ciebie, kocham cię. To, że była poślubiona na ziemi komuś innemu, nie mogło wpłynąć na to, że była oblubienicą. I tak ma być w naszym życiu. Dlatego wszystko inne, Jezus mówi, masz mieć jak w nienawiści. Relacje z ojcem, z matką, z żoną. On nie mówi o tym, że mam nienawidzić swoją żonę, tak? Mam przykazanie, mam ją kochać tak, jak on kocha Kościół, jak mnie. Jak swoją oblubienicę. On tego chce. Ale on mówi tak, ale to nie może być zamiast miłości do mnie. Żadna z tych relacji nie może wejść w relację, że ty i ja jesteśmy najważniejsi i nasza miłość jest pierwsza. O tym on mówi. I kiedy my stajemy w tym miejscu i wiecie, ten cały post, dla mnie to był sens. Przyjście do miejsca, wrócenie do miejsca, gdzie znów on jest pierwszy. Gdzie jest najważniejszy, gdzie jest jedyny. I kiedy to czynimy, kiedy uniżamy się, kiedy pokutujemy nieraz z różnych rzeczy, które nas odciągały od Niego, wtedy Go spotykamy. I kiedy On przychodzi, jedno dotknięcie nieraz i już masz siłę zapomnieć o tych wszystkich rzeczach, które to by miotały. I On ma moc, abyśmy byli znów w Nim rozkochani. Tą pierwszą miłością. I wiecie, ale on mówi, czyń uczynki jak najpierw. Tak? Ja tak to rozumiem, to jest moje myślenie. Kiedy kiedyś myślałem nad tym, to chodzi o uczynki, które budują moją relację z Nim. Zobacz jak kiedyś, ile czasu spędzałeś. Zobacz jak tęskniłeś za chwilą, żeby się choć chwilę pomodlić. Wiecie, ja pamiętam, ja byłem wariat trochę. Byłem chory z miłości, tak? W oczach świata byłem wariat, ale wiecie, dlaczego było tak? Może pamiętacie, kiedy ja się nawróciłem, jeszcze przychodziłem tutaj do igły, to mi ludzie mówili, to on ciągle płacze i płacze, to w ogóle z nim nic jest coś nie tak. Ja po prostu tylko wchodziłem na uwielbienie i wszystko we mnie pękało, zaczynałem płakać. Ja nic nie mogłem robić, nawet śpiewać nie mogłem. I każde uwielbienie miałem przepłakane. Ale wiecie dlaczego? Tak bardzo go kochałem. Ja nie miałem nic, wtedy nikogo. Był tylko On w moim życiu. I przyjście do miejsca, gdzie chociaż troszkę Jego obecności. Ja po prostu wszystko pękało. On chce odnowić to w nas. W każdym z nas. W każdym z nas. Dlaczego jest tak, że ciężko ci przyjść na modlitwę może? Bo zgubiłeś miłość do Niego. Bo jeśli kochasz Go, to się tu biegnie. Jeśli siedzisz tam w domu i pomyślisz, idę, tam są ci też, co mają trochę i oni ciągle chcą tylko Jego, to ty po prostu grzejesz do nich i chcesz razem z nimi spotykać się ze swoim oblubieńcem i rozpalać dalej tą miłość, pielęgnować, podsycać ją ciągle. I wiecie, tak ma być, aż do czasu, kiedy on wróci. Ale to nie jest smutne życie. Ja powiem wam, jestem coraz bardziej szczęśliwszym człowiekiem. Ja mówiłem wczoraj, dostałem maila, spama, ktoś napisał do mnie, chciał mi coś zaproponować, jakiś biznes. I pierwsze zdanie napisał, czy chcesz być bogaty? Ja to przeczytałem i zacząłem się śmiać, bo czułem się, że jestem bogaty. I tym bogactwem jest On. I tym bogactwem jest Jego miłość do mnie. Tym bogactwem jest Jego obecność w moim życiu. I zacząłem się śmiać. Sobie myślę, człowieku biedny, co ty w ogóle mi proponujesz? Tak? Co to jest w porównaniu do tego, co ja mam? To jest nic. Wiecie, Jezus powiedział, nie od majętności zależy wasze życie. Poziom radości i szczęścia w naszym życiu nie będzie zależał od tego, ile mamy i co mamy. Ale poziom radości i szczęścia zależy od tego, czy mamy Jezusa w naszym życiu. Jeśli masz Jezusa, wiecie, są ludzie, mogą siedzieć w więzieniach, głodować i mogą tryskać radością, bo Jezus wypełnia ich serca i są tak blisko oni z Nim. I On wszystko wypełnia w ich sercu, w ich życiu. Wiecie, jeszcze jedna myśl tylko na koniec. Jeśli jest tak, że gdzieś małżeństwa się psują, tak, i relacja upada w małżeństwach, to wiecie, to są różne służby, które tym się zajmują, i chrześcijańskie, i świeckie. Ale wiecie, i ci mają taką radę. Weźcie wszystko, zostawcie i spędzajcie czas tylko we dwoje. Może sobie pojedźcie gdzieś jeszcze w romantyczne miejsce, gdzie jakieś góry, piękne zachody słońca, jakieś morze, może jeziorko. I tylko we dwoje. Romantyczne kolacje. Seks. Seks pomaga w relacji. Czy ktoś tego doświadczył? Ja wiele razy. Bardzo. Naprawdę. Jest coś nie tak, a nagle po tym leżą dwie osoby, w ogóle co się zmieniło w ogóle? Wszystko jest jakieś inaczej, inne kolory, wszystko jest w ogóle, jak ona jest cudowna, jaki on jest cudowny. Co się stało? Bo to Bóg nam to dał, żeby nas to łączyło, spajało. Tak jest. Ale to jest, słuchajcie, tak jak Marcin mi opowiadał właśnie trochę, bo nie można dużo, ale tylko troszkę mi Marcin powiedział o Almie, że tyle, że na przykład nie można mieć tam telefonu włączonych. Tak? Tak. I właśnie zobaczcie, co oni robią. I to są spotkania dla tych, gdzie coś w relacji gdzieś może troszkę trzeba polepszyć, tak? W małżeństwie. Więc tak, nie bierz telefonów. Dzieci niech pójdą gdzieś do rodziny. I tylko wy. I tam idźcie, tak? I spędzajcie czas. I powiem wam, to jest proste. W relacji z Bogiem jest to samo. Jeśli chcesz odnowić swą miłość z Nim, potrzebujesz z Nim spędzić czas. To jest proste. I wiecie, to działa w jeden sposób. To nie jest tak, że my Go kochamy, nie doświadczając Jego miłości. Nie da się. Wiecie, ja nie mam sam w sobie siły, żeby Go kochać. Ale kiedy ja się do Niego zbliżam i kiedy On zbliża się do mnie i kiedy On mi daje objawienie, jak On mnie kocha, wtedy ja zaczynam odwzajemniać Jego miłość. I wtedy mam siłę Go kochać. To jest proste. Ale kiedy, wiecie, nic nie widzę tutaj na tym horyzoncie duchowym, nie widzę Jego miłości. Nie rozumiem nic. Może żyję pod presją potępienia ciągle. Nie masz szans, żeby z nas płynęła do Niego miłość. I mówię, tym, co nam pomaga, jest na pewno obraz Ojca jako Boga, ale też niesamowitą moc ma objawienie Jezusa jako oblubieńca, jako Twojego narzeczonego. To pozwala chodzić nam pod przykryciem miłości. To pozwala nam czuć się ciągle kochanymi. I to wyprowadza nas z miejsca, żeby zarabiać na Jego miłość. Ja nie muszę zarabiać. Wiecie, budzę się, otwieram oczy i ja wiem, przyprowadzam swój umysł do miejsca, gdzie po prostu ja jestem oblubienicą. To jest fantastyczne. Wystarczy się tym zachwycić. Wystarczy to zaakceptować, wystarczy to przyjąć. Oczywiście jest o to walka. Jest wróg, który nie chce, żebym żył w tym objawieniu. Bo on wie, co to zrobi z moim sercem. Że znowu będziemy troszkę ześwirowani. Dla Jezusa. Wróg to wie. Dlatego chcę zachęcić was. Idźcie w tym temacie. Proście o te objawienia. Naprawdę przynosi niesamowity owoc. Niesamowity. I wiecie, myślę, że naprawdę to jest nasze najwyższe powołanie tutaj. Pozostać oblubienicą. Mieć serce narzeczonej. Wiecie, jeśli nie wypełnimy wszystkiego, co powinniśmy, nic takiego się nie stanie. Trochę, tak? Myślę, że nie ma nikogo, kto 100% zrobił to, co miał zrobić, tak? Chyba nie ma takich. Jezus taki był, ale nikt z nas nie będzie. Ale jeśli ja zachowam serce narzeczonej, on będzie szczęśliwy. To mu wystarcza. Kiedy on wróci i spotka mnie w miejscu, kocham go, czekam na wesele, jesteś dla mnie najważniejszy i pierwszy. I wiecie ten obraz, kiedy on mówi w Łukaszu, mówi, czuwajcie. I mówi, jeśli ja przyjdę i zastanę was czuwającymi, mówi, przepaszę się i będę was usługiwał. Dla mnie jest to jeden z najmocniejszych miejsc w Biblii. Jedno z najmocniejszych miejsc. Czy wy sobie wyobrażacie, że kiedy my będziemy na tym weselu, tak będzie? To nie była przypowieść. On powiedział, tak będzie. Wyobraźcie sobie, my wszyscy, ale nas tutaj jest, nie? Ale wszyscy, miliony wierzących, ze Starego też przymierza ludzie, tak? Sobie wyobraźcie te stół, czy stoły, nie wiem, jak tam będzie. Biblia mówi o stole. Ale wyobraźcie sobie nas wszystkich. I kiedy my tam siadamy, i my siadamy jako oblubienica. I Jezus jako oblubieniec jest przepaszany i chodzi i nam usługuje. Nie wiem, jak to działa na was, ale dla mnie to jest w ogóle... Ja sobie nie potrafię wyobrazić nic, co bardziej mnie ruszałoby moje serce. Nic nie jestem w stanie sobie bardziej wyobrazić. Jak on będzie podchodził, mówi jeszcze wina? Jeszcze coś jeść? Co wam jeszcze? Coś brakuje? Co tam? Przecież to jest w ogóle... Słuchajcie. I to jest cel i sedno naszej pielgrzymki. Być tam wtedy przy tym stole. Nie ma nic ważniejszego. Nic. Ktoś, kto się machnie i tam nie trafi, stracił wszystko. Tak? To jest nasz cel. Pozostać w miłości do Niego. Dobrze, kochani, ja kończę. Dziękuję bardzo wam za cierpliwość. Pomódlmy się, co? Ojcze, tatusiu, ja proszę Ciebie, byś Ty przez swego ducha zapieczętował te słowo, Panie. Proszę Cię. Proszę Cię, aby to nas pochwyciło. Proszę Cię, aby każdy z nas mógł nawiązać relacje z Jezusem jako ze swoim narzeczonym. Indywidualnie. Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoi, a Ty nasz. Dziękujemy Ci, że Ty masz tęsknotę za weselem większą niż my. Że Ty kochasz nas bardziej niż my Ciebie. Ale też Jezu, proszę, niech przychodzi to objawienie do naszego serca Twojej oblubieńczej miłości. I niech to sprawi, niech to da nam siłę, abyśmy odwzajemnili Twoją miłość. Abyśmy odpowiedzieli w taki sposób, że będziesz tym pierwszy w naszym życiu. Że usuniemy bożki, że nie będziemy Cię zdradzać. Ale że będziemy Cię kochać z całego serca i z całej siły i z całej duszy. I Panie, wiem, że to nie jest wcale ciężkie. Wiem, że w tym jest radość. Wiem, że wtedy w tym jest Twoja obecność. Panie, wszystko, co świat nam oferuje, nie da nam żadnego szczęścia. Ty jesteś naszym szczęściem. Ty jesteś naszą radością. Proszę, pomóż każdemu z nas wrócić do pierwszej miłości. Pomóż nam być kościołem ludzi rozkochanych w Tobie. Nie tylko gorliwych, nie tylko służących, to też. Ale Panie, grupa ludzi, która kocha Jezusa, dla których Jezus jest pierwszy, dla których Jezus jest wszystkim. Grupa ludzi, która ma serce oblubienicy dla swego oblubieńca. To jest Twoje pragnienie. Ty chcesz takiego Kościoła. Ty chcesz. I my poddajemy się pod Twoją usługę. I niech Twój Duch Święty pomoże nam stać się oblubienicą bez skazy i zmazy. Zakochaną w swoim oblubieńcu. Duchu Święty, usługuj nam w tym. Usługuj każdemu sercu. Usługuj każdemu sercu. Usługuj. Panie, dziękuję Ci, że jesteś gotowy przebaczyć nam wszystko. Jesteś gotowy przebaczyć każdą przeszłość, cokolwiek było nie tak. Ale Ty teraz, w tej chwili chcesz, abyśmy przyszli do Ciebie i odnawiali relację miłości z Tobą. I każdego chętnie przyjmujesz. I każdemu chcesz pomóc. Każdemu chcesz dać siły do tego, by wrócić do pierwszej miłości z Tobą, Jezu. Pomagaj w tym każdemu z nas. Pomagaj. Nie tylko dziś w niedzielę, ale każdego dnia, kiedy otwieramy nasze oczy, abyśmy myśleli o tym. Jesteśmy zaślubieni dla Ciebie. Należymy do Ciebie. Jesteśmy Twoją własnością. Wykupiłeś nas. Panie, tak straszną cenę zapłaciłeś, aby zdobyć swoją oblubienicę. Chcemy odwzajemnić Twoją miłość i każdego dnia trwać w Twojej miłości, pamiętać o Tobie, czekać na Ciebie, myśleć o Tobie, szukać Ciebie, spotykać się z Tobą, spędzać czas każdego dnia, Jezu, aż powrócisz. Niech nasza miłość rośnie. Niech nie będzie tak, że miłość wieloziębnie. My wiemy, że powiedziałaś, tak się stanie, przyjdą trudne czasy. Ale my wiemy, że w tym samym czasie nasza miłość może płonąć jeszcze bardziej. Nasze serca mogą jeszcze bardziej. I proszę Cię o to, abyś, Panie, Ty pomógł każdemu z nas. Byś pieczętował nas. Abyśmy nie ostygli, nie oziębli, ale byśmy trwali, by nasza miłość płonęła i była coraz większa dla Ciebie. Coraz większa. Pomóż nam w tym. Panie, pomóż nam. Pomóż nam w tym, Królu. Dzięki Ci. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci. Też czekamy. Też tęsknimy. To będzie nasz dzień, Jezu. To będzie nasz dzień, Jezu. Nasz dzień, Jezu. Chwała Ci, Królu. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci.